Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest i rzekli do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On im powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich, ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Moi drodzy, witam was serdecznie. Dziękuję księdzu dziekanowi za zaproszenie. Chciałbym, aby podczas tych rekolekcji taką centralną osobą była postać naszego wielkiego rodaka, świętego Jana Pawła II, którego portret mamy tutaj przed ołtarzem, w którym bardzo pięknie spełniły się te wszystkie wezwania, które słyszymy w czasie Adwentu, do modlitwy, do czujności, do nawrócenia. Warto wracać do tej postaci. Niektórzy z nas pamiętają doskonale w nasze życie, był wpisany jego pontyfikat. Niektórzy już się narodzili po jego śmierci, ale jest on pięknym wzorem do naśladowania dla każdego z nas. I moi drodzy, w tych trzech dniach poruszymy takie trzy aspekty jego życia, które są, myślę, wymiarami i naszego życia. Pierwszy, dzisiaj powiemy sobie jego pracy w takim szerszym kontekście, jako mądrego wykorzystania czasu, który Pan Bóg nam daje. Jutro powiemy sobie o jego cierpieniu, jak ten krzyż dźwigał od dziecka, krzyż utraty rodziców, potem krzyż choroby, cierpień, upokorzeń. Tak jak my nasze dźwigamy krzyże. A we wtorek powiemy sobie o jego modlitwie. O tym, jak sam się modlił i o tym, jakie wielkie też cuda działy się przez jego wstawiennictwo i dzieją do dzisiaj. Opowiemy sobie piękne, myślę, że poruszające serca historie nadzwyczajnych nawróceń, uzdrowień, poczęć dziecka. Każdy z nas we wtorek też otrzyma obrazek z modlitwą wyproszenie łask za wstawiennictwem Jana Pawła II, pobłogosławiony jego relikwiami. Wspólnie także odmówimy modlitwę w naszych intencjach, bo naprawdę do dzisiaj dzieją się wielkie cuda za jego wstawiennictwem. Tak więc zapraszam was serdecznie na te trzy dni. Myślę, że warto zatrzymać się, zastanowić nad swoim życiem, żeby dobrze je wykorzystać. Tak jak zawsze każdą wolną chwilę starał się wykorzystywać papież. Kto był w jego domu rodzinnym w Wadowicach, to widział, że kiedy wychodzi się z tego domu, tak jak on wychodził, naprzeciwko tej bramy jest kościół, i na ścianie słowa, które także on czytał jako dziecko, wychodząc codziennie do szkoły, przed lekcjami chodził na mszę świętą, czytał takie zdanie, czas ucieka, wieczność czeka. Wielokrotnie także jako papież wracał do tych momentów, kiedy czytał te słowa, które mu uświadamiały, że trzeba dobrze ten czas wykorzystać, swojego życia, nie zmarnować go. I kiedy sięgamy do wspomnień ludzi, którzy go znali w młodości. Z nich wyjawia się obraz Karola Wojtyły jako człowieka bardzo pracowitego, który starał się jak najlepiej wykorzystać czas na pracę, na modlitwę. 14 maja 1938 roku Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne z oceną celującą, która umożliwiła mu podjęcie studiów na większości uczelni bez egzaminów wstępnych. Jednakże wybuch II wojny światowej odebrał mu możliwość kontynuowania studiów. Tak więc w 1940 roku zaczął pracować jako pracownik fizyczny w zakładach chemicznych Solvay. Początkowo od jesieni 1940 roku w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem w oczyszczalni sody. Jego koledzy z tych czasów wspominają go jako człowieka bardzo rozmodlonego i pracowitego. Jeden z nich wspomina: w kamieniołomach robotnicy umówili się, żeby nie pomagać koledze w podnoszeniu przewróconego wagonika, bo ten, męcząc się z tym, przedłużał czas odpoczynku kolegów. Wszyscy robotnicy się temu podporządkowali. Jedynie Karol Wojtyła nie mógł znieść widoku długiego męczenia się kolegi z podniesieniem tego wagonika i zawsze mu pomagał. Jedna z pracujących tam kobiet wspomina: był to człowiek niezwykle pracowity, wytrwały, skromny i pełen pokory. Widziałam go jednego razu, jak przechodził niedaleko mnie. Była 12 w południe, dzwoniło na anioł pański. Jak to usłyszał ukląk, przeżegnał się i odmawiał modlitwę, a potem wstał i poszedł dalej. Nie krępował się nikim i nie ukrywał się ze swoim modleniem się przed nikim. Franciszek Soja, jak mówi, ma prawie 98 lat i ciężkie, pracowite życie za sobą. Chętnie opowiada o swojej przeszłości, w której postać Jana Pawła II jawi się niczym radosny, oświecający trudy codzienności promień. Pracowałem w Solvayu jeszcze przed wojną, wspomina. Widywałem młodego Karola. Czasem pożyczałem od niego nosidła. On miał takie miejsce w kąciku. Jak zrobił swoje, to tam siadał. Zawsze miał książki. Nie mówił dużo. Niektórzy go prosili, to za nich zostawał na drugą, czasem i na trzecią zmianę. Był bardzo pobożny, wspomina Władysław Cieluch, kolega Karola Wojtyły z pracy. Na nocnej zmianie około 12 w nocy klękał na środku oczyszczalni i modlił się. Niejednokrotnie podchodziłem do niego i półgłosem, ażeby nie przeszkadzać w modlitwie, zawiadamiałem, że skropliny są mocne. Po chwili kończył modlitwę i zabierał się do pracy. Nie wszyscy jednak pracownicy odnosili się z szacunkiem do człowieka pobożnego. Byli i tacy, którzy w czasie modłów wrzucali w niego pakułami lub innymi przedmiotami. Kiedyś, było to w zimie, Karol Wojtyła przyszedł do pracy spóźniony, trząsł się z zimna. Jak się okazało, nie miał na siebie podszytej futerkiem kurtki, w której zwykle chodził. Koledze Józefowi Dudkowi wyjaśnił, że spotkał na ulicy starego człowieka, lekko pijanego, bliskiego zamarznięcia. Oddał mu swoje okrycie, uważając, że młodszemu łatwiej będzie wytrzymać ziąb. Jednakże pomimo wielu wyczerpujących zajęć, ciężkiej pracy, Karol Wojtyła nigdy nie rezygnował z pracy nad sobą, ani z nauki, ani z teatru. Jego kolega Tadeusz Kwiatkowski wspomina: gdy spojrzałem na książki w mieszkaniu Karola, o wielu z nich nie miałem nawet zielonego pojęcia. Same dzieła filozofów, jakieś tomy rozpraw religijnych. Nie interesowało mnie to. Czy ty to wszystko przeczytałeś? Spytałem, wskazując na półkę z książkami. Jeszcze nie wszystkie, odpowiedział, ale przeczytam. Kiedyś zapytałem Karola, czy zna trzy zimy Miłosza. Czytałem, skinął głową, piękne wiersze. Człowieku, zawołałem, kiedy ty masz czas na to wszystko? Harujesz w Solvayu, chodzisz na próby teatralne, zajmujesz się filozofią. Dla chcącego nic trudnego uśmiechnął się i poklepał mnie po ramieniu. Także potem, jako papież, swój dzień miał maksymalnie wypełniony. Nam to się może wydaje, że papież to nic nie robi, prawda? Śpi do 12, na chwilę wstanie, pokaże się. Tymczasem Arturo Mari, jego osobisty fotograf, który był przy nim przez cały pontyfikat, od rana do wieczora, został zapytany w jednym z wywiadów, jak wyglądał jego dzień. Taki zwyczajny, normalny dzień Jana Pawła II. Odpowiada tak. Papież wstaje o 5:30, o 7:00 zaczyna się msza święta. Następnie idzie na śniadanie do jadalni, gdzie spotyka się z gośćmi. Jego śniadania nie są jednak czasem relaksu. To śniadania robocze, podczas których rozmawia z szefami kongregacji, przedstawicielami komisji, z biskupami. Opuszczam papieża około 9:30, żeby się przygotować do dalszych zajęć. Pojawiam się o 10:30, ponieważ o 11:00 zaczyna się część oficjalna, która trwa do 13:15. Następnie papież idzie do kaplicy i o 13:40 udaje się na obiad. Również jego obiady to spotkania robocze. Papież nie traci nawet 5 minut. Potem żegna się z gośćmi, znów idzie do swojej kaplicy i siada w fotelu. To jego wypoczynek. I znów wraca do pracy. Przygotowuje się do następnego dnia, przyjmuje sekretarza stanu, substytuta lub innych hierarchów. Tak spędza czas do 19:30, kiedy wraca do kaplicy na modlitwę. Potem przyjmuje z gośćmi i jada z nimi. I pozostaje do 21:15. Po kolacji żegna się z nimi, idzie do kaplicy, potem pracuje mniej więcej do 23:30. Około 23:45 kończy swój dzień, idzie spać i nazajutrz widzimy się ponownie. Wakacje były dla niego czasem największej pracy. Oto typowa scena. Jesteśmy w Luandzie w Angolii. Po pożegnaniu o 9:30 wsiadamy do samolotu. Samolot odrywa się od ziemi. My zasypiamy zmęczeni. Tymczasem on po godzinie wzywa jednego z księży i przekazuje mu plik kartek, dopiero co pokrytych pismem. Była to homilia na następny dzień, na środową audiencję. Należało przetłumaczyć ją na różne języki i on osobiście się o to troszczył. Nigdy nie widziałem, żeby podarował sobie choć 2 minuty odpoczynku. Zrobiłem wiele zdjęć w tak zwanych miejscach odpoczynku Jana Pawła II, lecz cóż to był za wypoczynek? Wakacje były dla niego czasem największej pracy. To tam w Val d'Aosta i w Castel Gandolfo pisał encykliki oraz listy. Harował od rana do wieczora. Ale w niedzielę odpoczywał, został zapytany. Żartujesz, prawda? Niedziela dla papieża to dzień największej pracy. Choć w pewnym punkcie możesz mieć rację. W niedzielę spał o 15 minut dłużej. Budził się nie o 5:30, lecz o 5:45. Także, moi drodzy, te jego pielgrzymki. Nam to się tak wydaje, że to tak fajnie, prawda? Sobie podróżował, spotykał się z ludźmi, było miło i przyjemnie. Kiedy trzeba było, potrafił być bardzo surowy, żeby ten czas spotkań z głowami państw poświęcić obronie praw najuboższych. Tutaj jego jeszcze osobisty fotograf dzieli się takim pięknym wspomnieniem. Największe wrażenie zrobiły na mnie jego słowa, które wypowiedział w Chartumie podczas spotkania z prezydentem Sudanu, kraju, w którym widział wielu umierających z głodu. Pozostali w gabinecie we trzech, papież, prezydent i tłumacz misjonarz. Ja zrobiłem zdjęcia i chciałem wyjść, ale nie mogłem, ponieważ jeden z foteli był przystawiony do drzwi i usłyszałem słowa papieża do prezydenta. Czy pan wie, prezydencie, ilu ludzi umiera w pańskim kraju? I co pan na to? Czy pan wie, co pan robi? Ile jest rodzin zabitych, zrujnowanych, osieroconych? Czy pan wie, jak pan postępuje? Czy pan rozumie, co tu się dzieje? Czy pan pojmuje, że jest pan głową państwa? Papież nigdy nie szukał okrągłych zdań, które pozwoliłyby mu uniknąć trudnych problemów. Prezydent, zaskoczony i zmieszany, powiedział: przemilczmy to, co zostało tu powiedziane. Udajmy, że tego nie było. Oby nigdy nie wydobył z siebie tych słów. Słysząc to, papież zwrócił się do misjonarza: przetłumacz dokładnie. Ja nie przyjechałem tutaj na wypoczynek. Nie przyjechałem tu na wakacje. Przyjechałem w imię Boga. Przyjechałem, żeby bronić tych wszystkich zmarłych, te wszystkie rodziny. Tymczasem prezydent powtórzył swoje: dobrze, ale przemilczmy to wszystko. I wtedy papież nie wytrzymał. Co mamy przemilczeć? Mamy przemilczeć te wszystkie niewinne ofiary? Mówił przez godzinę i zrobiło się naprawdę gorąco. Mówił mocnym, wzburzonym głosem. Moi drodzy, to tylko niektóre z wielu przykładów, ale pokazują nam papieża, człowieka, który starał się jak najlepiej wykorzystać czas na pracę, na modlitwę, na troskę o potrzebujących ludzi. W Adwencie słyszymy to ciągłe wyzwanie: czuwaj, bądź gotowy. I warto dzisiaj właśnie pozostać z tym pytaniem, jak ja wykorzystuję swój czas. To jest naprawdę największy skarb, jaki mamy. Ci, którzy mieli kontakt z duszami czystowymi, ojciec Pio, siostra Faustyna, Maria Simma, zawsze mówią, że dusze czystowe powtarzają, że największym darem, jaki mamy, jest czas. Gdyby one miały ten czas, mogły chociaż na godzinę wrócić, na kolanach by go spędziły, poszłyby natychmiast do spowiedzi, pojednały się z kimś, kto żyje w konflikcie, by nawet nie straciły nawet minuty z tego bezcennego czasu. Jak ja wykorzystuję swój czas? Czy mam go dla Pana Boga, przynajmniej te 5 minut dziennie? Czy mam go dla swojego dziecka? Jest taki szwedzki psycholog Jesper Jules, on pięknie pisze o wychowaniu dzieci, które pisze tak: jeżeli chcesz u swojego dziecka zbudować poczucie wartości, że jest ono kimś, czuje się kimś ważnym, wartościowym, poświęć mu 15 minut dziennie. W zupełności wystarczy. 15 minut? Tak, ale żeby to było 15 minut tylko i wyłącznie dla tego dziecka, żeby ono widziało, że tato, mama odchodzi od telewizora, odkłada telefon, gazetę, pilota i poświęca ten czas tylko i wyłącznie mi. To znaczy, jestem kimś ważnym, bo ten czas jest tylko dla mnie. W tym czasie mama i tato są tylko dla mnie. Wtedy ono widzi, że jest kimś ważnym, wartościowym. Nie musi się potem sztucznie dowartościowywać przez wygłupy wśród kolegów, przez popisywanie się. I często tych 15 minut nawet nie mamy dla dziecka. Może warto sobie zrobić takie postanowienie. Na pewno chcesz dobrze wychować dziecko w poczuciu jego wartości. Poświęć mu te 15 minut. Poświęć tą chwilę Panu Bogu. W tym swoim zabieganiu warto się zatrzymać, żeby ten dzień nie przepłynął nam gdzieś między palcami, ale żeby kładąc się spać mieć satysfakcję, że dobrze go wykorzystałem. Niech okres Adwentu nam w tym sprzyja, niech towarzyszy nam to zdanie, które widział młody papież od dziecka, że czas ucieka, wieczność czeka.